Chwała naszemu Panu. Cieszę się, że możemy tutaj być w ten niedzielny poranek i możemy wielbić naszego Pana, naszego Stwórcę, Boga Ojca. Dziś właśnie to słowo, którym chciałem się podzielić, czy te myśli będą dotyczyć Boga Ojca, będą dotyczyć naszego Stwórcy, tego, który zapoczątkował wszystko. Dlatego, że wierzę, że ważne jest to, abyśmy wiedzieli, jakiego mamy Boga. Kim jest tak naprawdę, w co wierzymy, co nadaje sens naszemu życiu. Dlaczego warto czcić naszego Pana, naszego Stwórcę? Dlaczego warto podążać za tym, co On mówi i co to wnosi w nasze życie. I dziś będziemy właśnie to rozważać na podstawie Słowa Bożego. I chciałbym już przejść do pierwszego fragmentu w liście do Efezjan z 3 rozdziału, abyśmy mogli właśnie rozpocząć to słowo na temat naszego Stwórcy, naszego Pana. 3 rozdział od wersetu 10 do 19. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Taki fragment i będziemy rozważać, zaczniemy od wersetu 11 i 12 i tutaj przeczytam jeszcze raz, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Przez Pana Jezusa mamy dostęp do Boga. Tak mówi Słowo Boże i to jest prawda. I dziś zobaczymy to dobitnie, że bez Pana Jezusa tak naprawdę nie jesteśmy w stanie poznać Boga. Tylko dzięki Panu Jezusowi, dzięki temu, że Pan Jezus przyszedł tu na ziemię i odsłonił nam, można powiedzieć, rąbek tego, jaki jest Pan Bóg, jaki jest niesamowity, wspaniały. I właśnie dziś będziemy to rozważać. Zrozumieć to, kim jest, co robi, jakie ma zamysły. To wszystko tak naprawdę możemy poznać dzięki Panu Jezusowi. I w 15 wersecie czytamy coś takiego, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Dlaczego Bóg Ojciec? Jak możemy to zrozumieć? Co to znaczy być Ojcem? I kiedy się tak zacząłem nad tym zastanawiać, to sformułowanie Ojciec towarzyszy temu pierwszemu, co zostało popełnione. I chciałbym tu przytoczyć taki werset, który pozwoli nam to lepiej zrozumieć z Ewangelii Jana, z 8 rozdziału. Pan Jezus mówi takie słowa o naszym przeciwniku, o szatanie. 8 rozdział i 44 werset. Ojcem waszym jest diabeł, i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Dlaczego on był nazwany ojcem kłamstwa? dlatego, że jako pierwszy popełnił kłamstwo. Czy kłamstwo było wcześniej, przed nim? Było, ale nie w formie dokonanej. W tym sensie, że była ta taka wiedza, którą miał Pan Bóg, że jest coś takiego. Ale diabeł jako pierwszy popełnił to. I dlatego słowo ojciec można w tym wypadku rozumieć, że ktoś, kto popełnił coś po raz pierwszy. Jest jakby kimś, kto zapoczątkował. I o naszym Bogu mówimy, że jest Bóg Ojciec. Dlaczego Bóg Ojciec? Dlaczego? Dlatego właśnie, że On zapoczątkował wszystko. Od Niego wszystko bierze swój początek. Dlatego Bóg Ojciec. I to jest takie tylko sformułowanie, żebyśmy rozumieli, dlaczego Bóg Ojciec i dlaczego Go tak nazywamy i że On jest rzeczywiście tym, który zapoczątkował wszystko, stworzył ziemię, stworzył niebiosa, stworzył wszystko. Był przed wszystkim, można powiedzieć. I wrócimy znów do listu do Efezjan, do tego trzeciego rozdziału. I tam w wersecie od 16 do 18 jest napisane tak, abyśmy zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Ale to nie to chciałem przeczytać, przepraszam, od 16 wersetu do 18. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I tutaj ta kolejność tak naprawdę ma bardzo ważne znaczenie. Że żebyśmy mogli pojąć to wszystko, co tutaj na kartach Biblii jest napisane, to potrzebna jest jedna rzecz. Potrzebna jest wiara. Wiara w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę zamieszkał w sercach naszych. Jeśli przez wiarę Chrystus zamieszka w sercach naszych, to wtedy, jest napisane, będziemy zdolni do tego, żeby pojąć. Jak tutaj Paweł napisał, szerokość, wysokość, głębokość i długość, czyli wszystkie wymiary, w których on się poruszał, można powiedzieć obrazowo, zrozumieć wszystko. Zrozumieć dokładnie to, co Pan Bóg chce, abyśmy zrozumieli przez Jezusa Chrystusa. Jeśli Chrystus zamieszka w sercach naszych, to wtedy będziemy zdolni do tego, żeby poznać Boga. Żeby poznać Go lepiej, poznać Go bliżej. I to jest bardzo ważne i to jest istotne, bo można czytać Biblię jako książkę i już spotkałem się z tym, że dla wielu osób, dla których Chrystus nie mieszka w ich sercach, to ta książka jest tylko książką. Ona nic nie wnosi w ich życie. Jakąś wiedzę, jakieś może opisy historyczne i nic poza tym. Nie ma głębi, nie ma czegoś, co sprawia, że ich życie jest zmienione przez te słowa zapisane w tej księdze. Bo tak naprawdę nasze życie może być zmienione tylko wtedy, kiedy my uwierzymy w to, że to, co jest tam napisane, to, co jest napisane w Słowie Bożym, ma moc wypełnić się w naszym życiu i może dokonać zmiany naszego życia. Dobrze. Dlatego ważne jest, abyśmy rozumieli Słowo Boże, abyśmy uwierzyli w to, że Jezus jest tym początkiem, że jest tym, co tak naprawdę musi być w naszym życiu, tą osobą, która musi być w naszym życiu, abyśmy mogli pojąć i zrozumieć Boga Ojca. I teraz w 19 wersecie jest napisane tak. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I tu jest kolejna rzecz, kolejna istotna informacja dla nas, że tak naprawdę sama wiedza nie wystarczy do tego, żeby mieć pełnię Bożą. Że oprócz tej wiedzy potrzebna jest jeszcze miłość Chrystusa. Jeśli mamy tylko samą wiedzę, to jest za mało. Przeczytamy w innych fragmentach, że choćbym góry przenosił, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, choćbym miał pełnię wiedzy, nic mi to nie pomoże, jeśli nie mam miłości. Miłość jest potrzebna. Ta miłość Chrystusowa. I dziś będziemy też trochę odkrywać, bo wiesz, że nie jesteśmy w stanie odkryć wszystkiego na temat miłości Chrystusowej, ale z kart Biblii możemy zobaczyć, dostrzec, jak ona jest niesamowita, jak jest wspaniała, jaka jest wyjątkowa. I dlatego, aby mieć pełnię Bożą, potrzebne jest poznanie i potrzebna jest miłość. Poznanie Boga i miłość Chrystusowa. I wtedy możemy przeżywać pełnię Bożą. I dlatego teraz chciałbym, abyśmy się skupili przez jakiś czas na temat poznania. Poznania Boga. Jak poznać naszego Stwórcę? Jak Go zrozumieć naszym umysłem? Jak ogarnąć w jakiejś części oczywiście to, co, kim On jest, co robi, jakie ma zamysły. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię świętego Jana, rozdział 14. To jest taki werset, który wierzę jest też kluczowy do tego, aby zrozumieć Pana Boga, że to jest właśnie dostępne dla nas przez Pana Jezusa. 14 rozdział od wersetu 7 do 9. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali. Odtąd Go znacie i widzieliście Go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie? Filipie, kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Pan Jezus tutaj wprost powiedział, że jeśli widzisz mnie, widzisz Pana Jezusa, tak naprawdę widzisz Ojca. Jak to rozumieć? Jak rozumieć to? I to zrozumienie polega właśnie na tym, że Pan Jezus reprezentuje, czy reprezentował wtedy, kiedy tu był na ziemi, Boga Ojca w całej swojej formie. We wszystkim, co robił, we wszystkim, co mówił, we wszystkim, co czynił, jakie rzeczy, to wszystko było reprezentacją tak naprawdę Boga Ojca. Czyli jeśli będziemy obserwować teraz, czytając różne wersety Pana Jezusa, tak naprawdę przez ten obraz Pana Jezusa widzimy Boga Ojca. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, bo tylko przez Pana Jezusa, jak czytaliśmy wcześniej, możemy poznać Boga Ojca. I tutaj Pan Jezus sam jakby pokazuje to uczniom i mówi, i wręcz jest zaskoczony. Mówi, Filipie, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie? Kto mnie widzi, widzi Ojca. I to jest piękne. I to jest wspaniałe, że Bóg Ojciec przez Pana Jezusa pokazuje nam swój charakter, swoją osobowość, swoje zamysły, to właśnie przez Pana Jezusa możemy poznać Boga Ojca. I to będziemy robić właśnie. I to jest kluczem. To jest tym kluczem, który powinniśmy uchwycić, aby poznać Boga Ojca. Bardzo ważna prawda dla nas. To, co mówił Pan Jezus, to, co robił, to, jak postępował. I kilka przykładów teraz właśnie przytoczę tutaj, abyśmy mogli zobaczyć, jaki właśnie jest Pan Bóg, jaki jest Bóg Ojciec. że On nie mieści się w tych naszych ramach, które tak często gdzieś tam sobie sami układamy. Myślimy, że tak, już poznałem Pana Boga, już poznałem, jaki On jest i jak myśli, jak postępuje. To powiem tak, że jeżeli ktoś tak uważa, to że za chwilę może być zaskoczony. Bo Pan Bóg może zrobić coś, czego nie podejrzewał albo nie myślał nawet. Taki jest nasz Pan. I już w 14 rozdziale, 10 werset, czytamy tak. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. I Pan Jezus dalej tutaj wyjaśnia uczniom to, że On jest tym reprezentantem Boga. On jest tym, który tak naprawdę mówi, to mówi Ojciec do ludu, to mówi Bóg, Ojciec do tych, którzy byli zgromadzeni wokoło Pana Jezusa. I to my dziś możemy, czytając Ewangelię, czytając tę historię o Panu Jezusie, właśnie zrozumieć Boga Ojca. Zrozumieć tego, który jest Stwórcą, który jest początkiem wszystkiego i w którego wierzymy jako jedynego, prawdziwego Boga, naszego Pana. I 14 i 11 werset. 14 rozdział i 11 werset. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. I można powiedzieć, no bo mówić to każdy może. Mówić przecież tak wiele mówimy i często za jakiś czas odnosimy refleksję. O, pomyliłem się. Źle myślałem, źle mówiłem. Ale Pan Jezus tutaj daje coś więcej. Mówi, to choćbyście mi nie wierzyli, jak mówię, to przez uczynki, przez to, co robię, poznajcie Boga. Zobaczcie, jaki jest Bóg. I właśnie to będziemy też widzieć za chwilę. I jeszcze w tym 14 rozdziale i w 31 wersecie jest napisane tak. Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd. Pan Jezus tak czyni, jak mu polecił Ojciec. Ojciec dał mu zadanie i Pan Jezus je wykonał na ziemi. Nie wiem, czy pamiętamy te ostatnie słowa Pana Jezusa na krzyżu. Wykonało się. Wykonało się. Co się wykonało? Wykonało się właśnie to, co polecił Pan Bóg, Bóg Ojciec Synowi. To się wykonało. Był posłuszny aż do końca. I teraz kilka miejsc, które wybrałem do tego, abyśmy przez uczynki Pana Jezusa mogli zobaczyć, jaki jest Bóg Ojciec. To jest oczywiście jakieś tam drobne miejsca. Pragnę, abyśmy mogli wszyscy czytać Ewangelię teraz pod kątem tego właśnie, co robił Pan Jezus i widzieć przez ten pryzmat Boga, Boga Ojca. Ale dziś przedstawię tylko kilka fragmentów i pierwszym z nich jest w 8 rozdziale Ewangelii Jana, kilka stron wcześniej. Taka sytuacja, w której można powiedzieć Żydzi czy starsi Izraela myśleli, że już złapią Pana Jezusa na czymś i że nie będzie w stanie rozwiązać tego problemu, który oni mu przedstawili. A Pan Jezus wybrnął z tego i przez to właśnie możemy zobaczyć mądrość Bożą też. I 8 rozdział od 4 do 7 wersetu. I rzekli do Pana Jezusa, nauczycielu, tę oto kobietę przełapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Niecodzienna odpowiedź. Nie spodziewali się takiej odpowiedzi. Myśleli, że Pan Jezus nawiąże do tej kobiety, do tej sytuacji. A on, można powiedzieć, taka strzała w serce. Każdego z tych ludzi, którzy tam byli. Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamień. I co to dla nas jest? Jaka dla nas z tego jest informacja? Jakie wnioski? Że Bóg Ojciec uderza w serce. Uderza w to, co mamy w sercu. Prawda, która przeszywa. Prawda, która dotyka. Bo ta prawda dotknęła ich. Bo nikt z nich nie był bez grzechu. I to, co przeczytamy w kolejnym wersecie, może nie ósmym, tylko dziewiątym, przeczytamy: a gdy oni to usłyszeli, sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. Najstarsi pierwsi to zrozumieli. Pierwsi, że dotknął sedna każdego z nich Pan Jezus. I tak wierzę, Pan Bóg chce dotykać serca każdego z nas, abyśmy żyli w prawdzie, a nie mieli obraz wiedzy, obraz może powierzchowności, bo nikt nie widzi tego, co mamy w sercu. Bóg Ojciec taki nie jest. On widzi, co mamy w sercu. I dlatego ta odpowiedź Pana Jezusa tak ich przeszyła. Tak bardzo ich dotknęła, że zobaczyli, że nie mają co tam szukać. Że nie ma miejsca na to, żeby powiedzieć: jestem bez grzechu. Nie popełniłem nieprawości. Nie ma takiego miejsca. I to ich dotknęło. I wierzę w to, że właśnie Bóg Ojciec chce tak nas dotykać przez swoje słowo. Abyśmy byli poruszani, abyśmy byli przemieniani. Bo ja wierzę, że to, co powiedział wtedy Pan Jezus do tych ludzi tam, to ich tak dotknęło, że to wywarło piętno na ich życiu. Późniejszym oczywiście te wnioski, że byli do głębi poruszeni i wyszli. Ale z tego fragmentu można i więcej jeszcze wyciągnąć. Można zobaczyć w wersecie 10 i 11 kolejną niesamowitą informację dla nas. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. I to jest dla nas kolejna niesamowita sytuacja, że jeśli upadniesz, jeśli zgrzeszysz, Pan Jezus daje ci przebaczenie. Przebaczenie pod warunkiem, że porzucisz ten grzech, że porzucisz swoje postępowanie. Idź i odtąd nie grzesz już. Nie potępił Pan Jezus tej kobiety, chociaż pewnie wiele nieprawości zrobiła w swoim życiu. Jak ci inni, którzy wyszli. Ale Pan Jezus dał jej wyjście, dał jej rozwiązanie, dał jej możliwość pozbycia się tego ciężaru, tego balastu, który sami nie jesteśmy w stanie się pozbyć, tego grzechu. Bo jeśli grzech jest nad nami i nie ma przebaczenia, to tak naprawdę zasługujemy na śmierć. A dzięki Panu Jezusowi jest rozwiązanie. Innymi słowy, zobaczmy, jaki jest niesamowity Pan Bóg. Bóg Ojciec. On chce, abyśmy porzucili nasze złe postępowanie. On chce tego, abyśmy żyli w bliskości z Nim. Abyśmy mogli zrzucić z siebie ten balast grzechu. I to jest niesamowite, i to jest wspaniałe. I takiego mamy Boga Ojca, który chce nam przebaczyć. Ale kolejne miejsce. Znów z Ewangelii Jana. Dziś sporo z Ewangelii Jana będzie, ale i nie tylko. Z drugiego rozdziału kolejna sytuacja, w której widzimy Pana Jezusa. Drugi rozdział od 14 do 17 wersetu. Także niecodzienna sytuacja. I zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębia i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, z domu ojca mego, nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. Taka była żarliwość Pana Jezusa o dom ojca. I taka, wierzę, jest żarliwość Pana Boga o życie każdego z nas tutaj obecnych. Bo nasze ciała, jak jest napisane w innym miejscu, są świątynią Ducha Świętego. I w tej świątyni Pan Bóg pragnie, aby była to świątynia, jak tu jest napisane, dom modlitwy. I ten obraz, wierzę, także powinien nam zapaść głęboko w sercu, abyśmy zobaczyli, że Pan Bóg walczy o nas. Pan Bóg walczy o nasze życie, o to, aby nasze życie było właściwe, aby było dobre, aby nie było tam zbójców, nie było przekupstwa i różnych rzeczy, które można tutaj zobaczyć, ale żeby była modlitwa, żeby była społeczność z Panem Bogiem. Można powiedzieć, Pan Bóg żarliwie o to zabiega. I to jest kolejny obraz, jaki jest Pan Bóg, jaki jest wspaniały. Jeśli chcemy być Pana, to musimy to zrozumieć, że Pan Bóg będzie robił porządki w naszym życiu. Swoje porządki. Nie takie, jakie my myślimy, ale takie, jakie On uzna za stosowne, aby to życie, które mamy, Jemu się podobało. Bo kiedy porządkujemy, my w domach często to odsuwamy szafy, odkurzamy i tak dalej, sprzątamy w różny sposób, a niekiedy wyrzucamy różne rzeczy, bo już są, się nie nadają do niczego, albo zaśmiecają nasz dom. I tak samo Pan Bóg wyrzuca z naszych żyć, z naszego życia każdego z nas różne rzeczy. I to jest istotne, abyśmy umieli to pojąć, bo często nie rozumiemy Bożego działania w naszym życiu, ale Pan Bóg ma swój cel. Ten cel jest, żebyśmy się spotkali z Nim w niebie. Żebyśmy mogli mieć społeczność z Nim tutaj już na ziemi. Żebyśmy mogli z Nim przebywać. Mogli rozkoszować się tym czasem. I kolejna rzecz. Kolejne miejsce, fragment, w którym znalazł się Pan Jezus i odsłania nam rąbek tego, jaki jest Bóg Ojciec. W 15 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy w wersecie 32 takie słowa. A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł: żal mi tego ludu, albowiem już 3 dni są ze mną i nie mają co jeść, a ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. Żal mi tego ludu. Pan Bóg, Pan Jezus widział potrzebę tego ludu. Widział to, że brakuje im żywności, że mogą ustać w drodze, jeżeli nie będą posileni. I dał rozwiązanie. Dał rozwiązanie. O tym już wiemy, że rozmnożył chleb i każdy mógł się nasycić. I zostali, poszli do swoich domów nasyceni. I wierzę, tak chce Pan Bóg każdego z nas nasycać swoim słowem. Nasycać, abyśmy nie zasłabli w tej drodze za Panem. Abyśmy nie zasłabli, idąc tu w tym życiu, które mamy, potrzebujemy tego pożywienia duchowego. Bo jeśli będziemy mieli ten pokarm duchowy, to nam da siłę do tego, abyśmy przeszli przez różne trudności i doszli do domu. Do domu Ojca. Nie jest On tylko przyglądający się, jak niektórzy uważają, że Pan Bóg może i stworzył ten świat, ale teraz nie ingeruje, tylko się przygląda każdemu z nas. Każdy z nas działa jako osobna jednostka i tyle. I nie ma, że tak powiem, Bożej ingerencji w to, co się dzieje tutaj na ziemi. Tak nie jest. Ja wierzę w to, że Pan Bóg chce, Pan Bóg ingeruje w to, co się dzieje tu na ziemi. I że to jest ważne, żebyśmy to zrozumieli, że On nie stoi gdzieś tylko z boku i się nie przygląda, ale jest tym, który aktywnie działa. Jest tym, który czyni różne rzeczy niesamowite. I teraz Ewangelia Łukasza. Kolejne miejsce. To już będzie ostatnie, jeżeli chodzi o takie... Można powiedzieć, z sytuacji, które Pan Jezus tutaj miał w swoim życiu. To nie jest oczywiście ostatnia w ogóle Jego. Tych sytuacji miał bardzo wiele, ale którą ja tutaj przytoczę. Z Ewangelii Łukasza, 7 rozdział. I od wersetu 12 do 16. A gdy się przybliżył do bramy miasta... Oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekli. I rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. Niesamowita sytuacja. Nikt by się nie spodziewał. Na pewno już nie ci, którzy nieśli tego zmarłego i ta matka, której jedyny syn odszedł, została sama. Można powiedzieć, beznadziejna sytuacja. Sytuacja, w której... Pewnie nie miała jeszcze myśli, co będzie dalej, jak się potoczy jej życie. Ale na ich drodze, na tej drodze, którą szli, stanął Pan Jezus. I czytamy tutaj o Panu Jezusie takie słowa. Gdy Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Użalił się. I to pokazuje mi, że Pan Bóg ma też niesamowitą miłość, uczucia, jakie widzi sytuacje, z którymi się zmagamy. I nie jest Mu to obojętne. I nie jest wcale tak, że On przejdzie mimo i pójdzie dalej i nie zatrzyma się. Wręcz przeciwnie, zatrzymał się. I dał rozwiązanie tej sytuacji, beznadziejnej sytuacji dla tej kobiety. Dał rozwiązanie. I wie, że taki jest właśnie Bóg Ojciec dla nas. On daje rozwiązania dla naszego życia. On daje rozwiązania w sytuacjach beznadziejnych. W sytuacjach, w których my nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie rozwiązania, to On je daje. I to jest wspaniałe i to jest piękne. Jaki jest nasz Pan? Jaki jest nasz Bóg Ojciec? Jest niesamowity. I teraz jeszcze kilka fragmentów, bo ten czas biegnie bardzo szybko, na temat Bożej miłości przez Pana Jezusa. Bo jak mówiłem wcześniej, samo poznanie nadyma, samo poznanie nic nie da. Ci ludzie, starsi Izraela, oni mieli poznanie i to poznanie nie doprowadziło ich do miłości Bożej, nie doprowadziło ich do Jezusa. Jako Mesjasza, a wręcz przeciwnie, zabili Go. Stwierdzili, że to jest w ogóle jakiś szaleniec. I ta miłość Boża, jak już czytaliśmy, doprowadziła do tego, że on przebaczył tej nierządnicy. Ta miłość Boża sprawia, że Zacheusz, który był celnikiem, który tak wiele w swoim życiu też popełnił różnych rzeczy niewłaściwych, wywołała taką konsternację w życiu Zacheusza, że powiedział, że oddaje część swojego majątku na ubogich, że chce zmienić swoje życie, że nie chce już tak dalej żyć. I był człowiekiem bogatym. Dla nas to są informacje, że czy jesteś bogaty, czy jesteś biedny, w jakiejkolwiek jesteś sytuacji, jeżeli otworzysz swoje serce i przyjmiesz Boga, to On pokaże ci swoją miłość. To On okaże ci też swoją miłość. I w Ewangelii Jana, w rozdziale 11, przeczytamy taką sytuację, która również dla wielu była beznadziejna. 11 rozdział, 32 do 36. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała Go, padła Mu do nóg, mówiąc do Niego: Panie, gdybyś Tu był, nie byłby umarł mój brat. Jezus wtedy, widząc ich, ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I rzekł: gdzie Go położyliście? I rzekli do Niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: patrz, jak Go miłował. Miłował tego, który odszedł fizycznie. I taką miłością darzy również Bóg Ojciec ludzi. Ale dla Pana Boga nie ma sytuacji bez wyjścia, bo ta sytuacja dla Marii, dla Marty, dla wielu z nich była beznadziejną. Kolejną beznadziejną sytuacją, kiedy już ktoś odchodzi na zawsze, na wieki. Ale Pan Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. I zmartwychwstał. Zmartwychwstał Łazarz. Odmienił życie Jego, odmienił życie tych ludzi, którzy to widzieli, i może odmienić nasze życie, kiedy zrozumiemy, że choćbyśmy umarli, to jednak żyjemy dzięki Bogu. Że to życie tu na ziemi to nie jest koniec. I umierasz i już koniec, nic nie ma. To jest nieprawda. Życie toczy się dalej i Pan Bóg chce zabrać nas do swojego królestwa. Bóg kocha i ratuje. I myślę, ta sytuacja kolejna, którą tutaj przedstawię, ona także bardzo mnie porusza. Z Ewangelii Mateusza. Nie wiem, czy zwróciliśmy na to uwagę. Jedno słowo, które wypowiedział Pan Jezus do Judasza. 26 rozdział i od wersetu 48 do 50. A ten, który go wydał, dał im znak, mówiąc: ten, którego pocałuję, jest nim, bierzcie go. I zaraz przystąpił do Jezusa i rzekł: bądź pozdrowiony, mistrzu, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. Pan Jezus, to, co mnie bardzo mocno dotknęło w tym fragmencie, to powiedział takie słowa do Judasza: przyjacielu, po co przychodzisz? Czy myślimy, że Pan Jezus powiedział to sarkastycznie? Przecież wiedział, po co Judasz przyszedł. Przecież wiedział, co się wydarzy za chwilę. A ja wierzę, że to było takie jakby wyrażenie tego, co Pan Jezus, jakie ma myśli o Judaszu nawet w tym momencie, kiedy Judasz go wydał. Przyjacielu, po co przychodzisz? Myślę, że to tak mocno dotknęło Judasza, że on, kiedy przeczytamy 27 rozdział i 3 i 4 werset, wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. Myślę, że tak to dotknęło Judasza, że on po prostu stwierdził, że bez sensu zrobiłem, źle postąpiłem. Ale to było, wierzę, też miejsce, kiedy on jeszcze mógł odmienić swoje życie. Kiedy nie musiał skończyć tak, jak skończył, bo skończył w ten sposób, że popełnił samobójstwo, ale wierzę, że dlatego, że diabeł go oszukał. Bo dla Pana Boga Judasz jeszcze nie był przekreślony. I jeszcze mógł odmienić swoje życie. I taki jest Pan Bóg, że on widzi w nas cenne osoby. Tak jak widział w Judaszu, mówiąc mu: przyjacielu, po co przychodzisz? Tak wierzę, że widzi w każdym z nas cenną osobę. I do końca mamy szansę. Do końca mamy nadzieję. Nie przekreśla nas. I jeszcze jeden fragment, to już będzie ostatni, z Ewangelii Jana, z 9 rozdziału. Werset od 1 do 3. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiadając Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. I czasem właśnie dotykają nas takie sytuacje jak tego człowieka. On był już dorosłym człowiekiem. Urodził się ślepy. Czyli można powiedzieć, wiele lat przeżył jako ślepy człowiek. Zmagał się z tą przypadłością. Może zadawał sobie pytania, dlaczego? Może jego rodzice sobie zadawali takie pytania. Dlaczego spotkało nas to? Dlaczego urodziłeś? Dlaczego ten syn nasz urodził się ślepy? Nikt tego nie wiedział, nikt tego nie rozumiał. Zrozumienie przyszło po latach, kiedy Pan Jezus odsłonił rąbka, można powiedzieć, żeby na nim objawiły się dzieła Boże. I czasem w naszym życiu są różne dolegliwości, różne zmagania, różne sytuacje, których nie rozumiemy, latami nie rozumiemy. Ale w pewnym momencie przychodzi to zrozumienie, że czasem dotykają nas różne rzeczy, aby objawiły się dzieła Boże w naszym życiu. Ciężko to jest pojąć, ciężko zrozumieć, bo kiedy jest trudny czas, to są chwile kryzysu, to są chwile zwątpienia, to są chwile zmagań. Ale kiedy przychodzi zwycięstwo, kiedy przychodzi rozwiązanie, kiedy przychodzi zrozumienie tego wszystkiego, to wierzę, jest większa chwała dla naszego Boga i jest większe zrozumienie tego, jaki jest nasz Stwórca. I tak jak Job, kiedy on również nie rozumiał to, dlaczego go to wszystko dotknęło, dlaczego tyle nieszczęścia w jego życiu się wydarzyło. Na sam koniec życia on powiedział takie słowa, no może nie życia, ale tej całej sytuacji, że znał cię ze słyszenia, ale teraz doświadczył cię, ale teraz poznał Boga. I może właśnie do końca życia znałby go ze słyszenia, gdyby nie taka sytuacja w życiu Joba. Gdyby nie taka sytuacja, jaką miał, co było naprawdę trudne. Wielkie zmagania, wielkie doświadczenie z rodziną, z dobytkiem, z chorobą. Wielkie zmagania. A jednak Bóg dał rozwiązanie. I wierzę, że Bóg daje rozwiązanie do naszego życia. To jest nadzieja, która powinna nam przyświecać, abyśmy się nie zniechęcali, abyśmy nie rezygnowali, abyśmy szukali pomocy u naszego Boga. I, I już na sam koniec, jaka jest Boża miłość? Jaka jest Boża miłość? Taka, że wysłała Pana Jezusa na ukrzyżowanie. Na to, żeby on, Syn Boży, zmarł i zmartwychwstał za nas, za ludzi. Taka jest Boża miłość. Jeżeli to pojmiemy, jeżeli zrozumiemy, jaki jest Pan Bóg, jeżeli pojmiemy tą miłość, to mamy pełnię Bożą. I oby ta pełnia Boża była w każdym z nas.